Przedstawiciele IPN-u, Solidarności i Metropolitan Gdański, ksiądz arcybiskup Sławojlaszek Głódź poinformowali o szczegółach uroczystości pogrzebowych Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, i Feliksa Selmanowicza Zagończyka. Ten uroczysty pogrzeb odbędzie się 28 sierpnia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku o godzinie 13 msza święta. Później na cmentarzu garnizonowym w pogrzebie wezmą udział najwyższe władze państwowe, oczywiście z wojskowymi honorami. Dzień wcześniej w kaplicy Królewskiej Bazyliki Mariackiej wystawione będą trumny ze szczątkami naszych bohaterów. A z nami jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Dlaczego tak ważny jest ten pogrzeb po latach?
No, ten pogrzeb ma rangę symboliczną. Po pierwsze dlatego, że winniśmy oddawać cześć i hołd każdej odnalezionej osobie, która oddała swoje życie w służbie niepodległości Rzeczypospolitej. Ale po drugie dlatego, że Danuta Siedzikówna Inka stała się jednym z symboli żołnierzy wyklętych. Tak jak Zygmunt Szendzielarz Łupaszka, tak jak Józef Kuraś Ogień. To są postaci, oczywiście można by jeszcze mnożyć, ale takie najbardziej charakterystyczne. A przy tym jest z nią razem chowany ten, który zginął w tej samej egzekucji, Zagończyk. On był już nieco starszym od niej człowiekiem, też młodym, ale ciut starszym, bo Inka miała niecałe 18 lat. I do historii Polski przeszły te jej słynne słowa, że zachowała się jak trzeba. Prosiła, żeby takie przesłanie przekazać jej babci. To znaczy, że nie zdradziła, nie sypnęła w śledztwie. A o tym, w jaki sposób poniosła śmierć, to znaczy o tym, że nawet żołnierze strzelający do niej byli przerażeni tym, do czego ich zmuszono, świadczy to, że żaden z nich nie trafił z kilku metrów i musiał ten wyrok wykonać osobiście strzałem w głowę dowódca plutonu egzekucyjnego. I tutaj rację ma Instytut Pamięci Narodowej w osobach jego nowego prezesa dr Jarosława Szarka i wiceprezesa profesora Krzysztofa Szwagera, który od wielu lat wydobywa z dołów śmierci anonimowych polskich żołnierzy niezłomnych, bohaterów naszej niepodległości, w tym właśnie również Inkę i Zagończyka, że pogrzeb bohaterów nie może odbywać się po cichu. Pogrzeb bohaterów musi odbywać się głośno, z honorami. I dlatego, jak poinformowano, jak ojciec wspomniał na wczorajszej konferencji prasowej, na tym pogrzebie będą obecni przedstawiciele najwyższych władz państwowych, z panem prezydentem Andrzejem Dudą, z panią premier Beatą Szydło, będą także obecni, jak rozumiem, w ogromnej liczbie kombatanci. Ci towarzysze broni Inki i Zagończyka będą obecni ludzie wszystkich orientacji politycznych, bo myślę, że ten pogrzeb jest pogrzebem ponad wszelkimi podziałami i tylko jacyś zatwardziali komuniści jeszcze mogą w żołnierzach niezłomnych, a konkretnie w Ince, widzieć osobę, która nie zasługuje na tak godny pogrzeb. To nie pierwsza taka ceremonia pogrzebowa w ostatnich miesiącach z takim właśnie ogromnym ceremoniałem wojskowym przeprowadzona. I to dobrze, dlatego że tak jak musimy mówić prawdę i nazywać po imieniu zdradę, tak musimy również nazywać po imieniu bohaterstwo. I o wiele przyjemniej i milej jest, kiedy mówimy o bohaterach, których trzeba pochować w godnych miejscach, aniżeli kiedy jesteśmy zmuszeni apelować do władz o to, aby na przykład z Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach usunąć takich zdrajców polskiej racji stanu, morderców Polaków jak Marchlewski, Bierut, Świerczewski czy inni. Także liczę, iż ten pogrzeb będzie czymś więcej niż pogrzebem. Będzie wielką manifestacją patriotyczną. Ja przypominam sobie taka wielka, pierwsza polska manifestacja, w której brałem udział jeszcze w latach 80., konkretnie w roku 1988 pogrzebowa. To był powtórny pogrzeb majora Jana Piwnika Ponurego na Wykusie, w którym kombatanci szli ramię w ramię z niezależnymi strukturami harcerskimi. Miałem wielki zaszczyt prowadzić kondukt pogrzebowy z Wykusu do cysterstwa, klasztoru cysterców w Wąchocku, gdzie Ponury został pochowany. I tak to się dzieje, że co pewien czas chowamy naszych bohaterów z wielką czcią, z wielkim szacunkiem i z wielką wdzięcznością za to, co zrobili, a dzięki czemu my możemy żyć dzisiaj w niepodległej Polsce z kłopotami, z problemami, ale jednak w niepodległym kraju.
O tych kłopotach mówił także metropolita gdański, ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który podkreślał, że to, co się dziś dzieje, czyli to godne upamiętnienie narodowych bohaterów, to próba wyjścia, i tu cytat, z amnezji, zaczadzenia historycznego i politycznego.
Tak, oczywiście. I bardzo dobrze, że nowy rząd i nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który ma bardzo takie mocne, edukacyjne podejście do naszej historii i chce, aby Instytut spełniał taką bardziej misyjną niż administracyjną rolę, że robią wszystko, aby te amnezje, w której byliśmy utrzymywani nie tylko w okresie komunizmu, ale też i przez większość tego okresu ostatniego 25-lecia, aby ta amnezja została usunięta z naszej świadomości, a żeby młodzież uczyła się w szkołach o tym, kto był prawdziwym bohaterem, a kto był zdrajcą, bo niestety historia każdego kraju, a zwłaszcza tak doświadczonego historycznie jak Polski, obfituje zarówno w postaci nadające się do panteonu narodowego, jak właśnie Inka i Zagończyk, o których mówimy, jak i w osoby zdrajców, których nazwiska też tutaj już padły, i trzeba mówić zarówno o jednych, jak i o drugich, dlatego że są to dwie strony tego samego medalu. No, jeżeli ktoś był bohaterem i była druga strona tego medalu, to znaczy, że ktoś musiał być zdrajcą, chociaż to słowo może nam się nie podobać. Możemy być tutaj bardzo tacy subtelni w dobieraniu pewnych określeń, no ale jednak nie można na tej samej szali stawiać tych, którzy zaprzedawali Polskę obcej racji stanu i którzy służyli wiernie Moskwie, jak na przykład Władysław Gomułka czy generał Wojciech Jaruzelski, z tymi, którzy jak Inka, Zagończyk, Łupaszka, Ogień, czy w nowszych czasach, w innych okolicznościach, ale równie bohatersko, pułkownik Ryszard Kukliński, o niepodległość tej Polski walczyli, nie szczędząc ofiary swojego życia i o czym warto pamiętać, często również narażając swoje rodziny, bo przecież wiadomo, że komuniści mścili się nie tylko na tych, których złapali, żołnierzach niezłomnych, przez nich zwanych bandytami, ale również na ich rodzinach, czego przykładem chociażby śmierć dwóch synów pułkownika Kuklińskiego. Także to bardzo ważne, abyśmy odtwarzali tę naszą pamięć, i tego również przykładem znakomitym było w dniu święta Wojska Polskiego. Ja osobiście wolę to piękne przedwojenne określenie Dzień Żołnierza, no ale to na jedno wychodzi. Odsłonięcie przez prezydenta Andrzeja Dudę z inicjatywy wielu środowisk kombatanckich, a zwłaszcza Fundacji Niepodległości, tablicy, kolejnej tablicy na filarze grobu nieznanego żołnierza, poświęconej właśnie ludziom takim jak ci, o których mówimy. Ludziom zwanym żołnierzami wyklętymi. Ja wolę określenie i tak mnie kombatanci zawsze proszą, bym go używał, żołnierze niezłomni, tym, którzy nie złożyli broni po 1945 roku, bo doskonale wiedzieli, że okupacja hitlerowska zostaje zastąpiona okupacją sowiecką, zresztą w części Polski ona była od 1939 roku już sowiecka. To dobrze, że przywracamy w ten sposób cześć i pamięć, i to również piękne, to mnie bardzo wzruszyło, jak prezydent Duda przytoczył podczas odsłonięcia tej tablicy słynne słowa Hieronima Dekutowskiego, majora Dekutowskiego z Zapory, na temat amnestii. Powiedział, amnestie to mogą sobie ogłaszać domyślnie komuniści dla bandytów. My jesteśmy wojskiem polskim, dla nas nie ma amnestii, bo my walczymy o niepodległość Polski. I jeszcze jedną rzecz przy okazji tu chcę przypomnieć, bo wiadomo, jak napięte są na tle historycznym stosunki polsko-ukraińskie. To wspaniały gest ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który właśnie w tym dniu święta Wojska Polskiego, ustanowionego na pamiątkę Wiktorii Warszawskiej, czyli zwycięstwa nad bolszewikami, w którym wspomagały nas również wojska ukraińskie, złożył wieńce pod pomnikiem żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym w Warszawie i na grobie słynnego generała Michała Bezruczki, który był dowódcą 6. Dywizji Strzelców Siczowych i ramię w ramię z polskimi wojskami bronił Zamościa, a potem umożliwił manewrem odwrotowym wielkie zwycięstwo kawalerzystów polskich w ostatniej wielkiej bitwie ułańskiej pod Komarowem nad konną armią Budionnego. To wszystko mieści się, o czym teraz mówimy, w tej samej dziedzinie, czy w tej samej materii przywracania pamięci. I ta pamięć musi być przywracana w sposób, jak już mówiliśmy, pozytywny. To znaczy właśnie te tablice, te upamiętnienia, te pogrzeby, no jak i również w nazywaniu po imieniu tego, co było złe i tych ludzi, którzy nas nie wolili, mimo że nosili takie same polskie nazwiska, polskie niestety mundury i również orły, tyle że bez korony na czapkach.
Pan prezes Jarosław Szarek podczas też uroczystości w Gdańsku zapowiedzenia tego uroczystego pogrzebu powiedział wprost, że wygraliśmy walkę o pamięć, że ta pamięć jest przywracana, ale podkreślił, że jest przed nami jeszcze większe zmaganie, żeby Polskę zbudować na tych wartościach, za które oni oddali życie. To wygląda na zadanie jeszcze cięższe, ale ten element 28 sierpnia i 27 wcześniej, gdy trumny będą wystawione, gdy stanie się też manifestacją patriotyczną Polaków, no może przyczynić się również w drobnym wymiarze choćby do tego, żeby i to zmaganie Polacy wygrali.
Tak, Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, a pięknie to interpretował ksiądz profesor Józef Tischner, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Wolność jest zawsze wyzwaniem, wolność trzeba zawsze zdobywać. A George Byron pisał w Białże, co potem rozpowszechnił Adam Mickiewicz, zresztą jemu ten cytat przypisywano, że walka o wolność, gdy raz się zaczyna, dziedzictwem krwi z ojca przechodzi na syna. I to jest właśnie dokładnie to, o czym ojciec wspomniał. I my musimy w tej sztafecie pokoleń walczących o niepodległość już w tej chwili nie w sensie militarnym, ale w sensie duchowym, w sensie utrzymania jej, przede wszystkim kształcić w tym duchu młodzież. I tutaj ogromne nadzieje pokładam właśnie w panu prezesie Jarosławie Szarku. Bardzo się też cieszę, że wczoraj rząd przyjął wreszcie ustawę, rozporządzenie mówiące o tym, że będzie się karać za używanie określeń polskie obozy śmierci, zagłady, czy też koncentracyjne na niemieckie obozy, które były na terytorium II Rzeczypospolitej. Ale chcę również wyrazić się nadzieję, że i w takich pewnych kwestiach, które są kontrowersyjne, będziemy umieć znaleźć dobre rozwiązanie. W tej chwili jest złożona prośba o akt łaski do prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudy i o rewizję nadzwyczajną do pana ministra Zbigniewa Ziobry w sprawie Zygmunta Miernika. To jest ten były działacz opozycji internowany, który pozwolił sobie na kontrowersyjny i z pewnością zasługujący na jakąś drobną naganę czyn rzucenia tortem w sędzinę. Ale dlaczego? Dlatego, że ta sędzina utajniła część rozprawy poświęconej, w której stawał jako oskarżony jeszcze wtedy żyjący, bo to było kilka lat temu, generał Czesław Kiszczak, związanej z śmiercią górników w kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. I tak samo jak minister Ziobro stwierdził bardzo słusznie, że nie mogą ci, którzy namalowali czerwoną gwiazdę i adekwatny do tej postaci, adekwatne słowo kat na grobowcu Bolesława Bieruta, powtarzam, w Alei Zasłużonych, leżącego na warszawskich Powązkach, nie powinni siedzieć w areszcie, bo to jest sprawa zupełnie absurdalna, skoro oni mogą odpowiadać z wolnej stopy, skoro przyznali się do tego czynu, a podczas kiedy w innych przypadkach nie zatrzymuje się na 48 godzin osób, które dokonały gwałtów, wypadków samochodowych czy innych. Tak samo tutaj w przypadku pana Zygmunta Miernika. Być może za ten niewątpliwie z punktu widzenia prawnego naganny czyn rzucenia tortem w sędzinę, ale z punktu widzenia moralnego i prawdy historycznej to był po prostu sprzeciw przeciwko temu, że sądy w dalszym ciągu w jakiś sposób, no jeżeli nie chronią, to mają respekt dla komunistycznych zbrodniarzy. Być może tutaj też są potrzebne pewne działania. A więc są różne wymiary narodowej pamięci i różne wymiary budowania jej na nowo. Dla mnie osobiście, jako dla wychowawcy młodzieży przez wiele lat instruktorów, doktora Harterskiego, najważniejsze są te działania wychowawcze. Ale wychowanie musi być oparte na prawdzie. Tak jak mówił Chrystus, prawda was wyzwoli. A więc również wychowanie patriotyczne, wychowanie historyczne musi być oparte na wysokich wartościach moralnych i na głoszeniu prawdy. A jak już kilkakrotnie miałem okazję o tym mówić, również na tej antenie, my akurat, Polacy, tylko dobrze wyjdziemy na tym, kiedy będzie głoszona prawda o naszej historii. Bo my akurat nie mamy zbyt wielu takich kart, których się musimy w historii wstydzić. Owszem, bywały i takie, ale jest ich bardzo mało. My nigdy jako państwo nie zachowywaliśmy się wobec innych państw w sposób niewłaściwy. Owszem, niekiedy niektórzy obywatele dokonywali czynów haniebnych, chociażby w okresie II wojny światowej, szmalcownictwo czy różna bandyterka, ale oni byli za to bardzo surowo karani przez władze polskiego państwa podziemnego, podczas gdy Związek Sowiecki, podczas gdy III Rzesza Niemiecka mordowała, dokonywała aktów ludobójstwa w imię swojej racji stanu, to znaczy w imię państwa. To nie było przecież tak, że jacyś żołnierze czy jacyś funkcjonariusze KGB czy NSDAP z własnej woli mordowali Polaków czy Żydów, tylko to było na zlecenie najwyższych władz państwowych. A nasze najwyższe władze państwowe, te na uchodźstwie w Londynie i te tutaj na miejscu podległe im w kraju, zawsze przeciwko tego typu aktom, kiedy ktoś robił krzywdę komuś innemu, występowały. Dlatego powtarzam, na głoszeniu prawdy historycznej Polacy wyjdą bardzo dobrze. Jesteśmy ciężko doświadczonym narodem. Mamy w tej historii mnóstwo martyrologii. Mamy w tej historii mnóstwo chwalebnych kart. I chwała tym wszystkim, którzy ostatnio szczerze i otwarcie mówią zarówno o tych jednostkowych błędach, jak i o tej przysługującej większości Polaków chwale Rzeczypospolitej pierwszej, drugiej i temu wychowaniu patriotycznemu, które zaczęło się jeszcze dawno, dawno temu, a którego najlepszym przykładem, jak ono było skuteczne, było pokolenie Szarych Szeregów, pokolenie żołnierzy Armii Krajowej, że ono się dzisiaj odradza, to jest wielka sprawa. Bo bez wychowania nie będziemy mieć porządnej Polski. No by znów słynny cytat Zamoyskiego przytoczyć. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Chcę wierzyć w to, że to wychowanie jest w tej chwili na dobrej drodze i że dobrą busolę wyznaczają mu wreszcie najwyższe instytucje państwowe.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, także za ten kontekst i za podkreślenie wychowania, bo ten pogrzeb, te uroczystości to jest jeden z bardzo ważnych, ale elementów budowania tożsamości czy także wydobywania naszej polskiej wspaniałej tożsamości. I te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, pamięć i tożsamość, one niech będą także takim przesłaniem i naczelnym motywem dla wychowawców, dla nauczycieli, dla sądów także, o czym pan wspominał, dla instytucji.
Oczywiście, tak, dla wszystkich. I oby jak najwięcej Polaków spotkało się 28 sierpnia w Gdańsku na tym pięknym pogrzebie, o którym można powiedzieć, że to jest coś znacznie więcej niż tylko pogrzeb. Tutaj Polska oddaje hołd swoim bohaterom.
My będziemy transmitować te uroczystości oczywiście na naszych antenach, ale nie o to chodzi, żeby siedzieć przed telewizorem, słuchać radia, tylko żeby tam w miarę możliwości być obecnym. Bardzo dziękuję.
Oczywiście. Kto może do Gdańska?
Bardzo dziękuję. Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie, pan dr Jerzy Bukowski, nasz gość. Bóg zapłać za rozmowę.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.